Niewinni czarodzieje. Zaprasza Agnieszka Malatyńska.
Dzień dobry Państwu. Niewinni czarodzieje, odcinek 13. I dziś będzie nas czarował profesor Adam Korzeniowski. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie do tego programu. Jestem Ci niezmiernie wdzięczna.
Ja jestem ogromnie wdzięczny i bardzo dziękuję za zaproszenie. Witam drogą panią redaktor, witam cię Agnieszko, a witam wszystkich państwa.
Szanowni państwo, zaczynamy kolejną opowieść. Przy mikrofonie Agnieszka Malatyńska, program realizuje Grzegorz Dąbek. Ale właściwie chciałam wejść w muzykę od takiego pytania chyba dosyć istotnego, wiesz, my się chyba nie zastanawiamy nad tym, bo ci, którzy są w muzyce całe życie, a ty jesteś całe życie w muzyce, jesteś profesorem, wykładasz na Akademii Muzycznej w Krakowie, jesteś dyrygentem, jesteś chórmistrzem, masz wielkie, że tak powiem, za sobą osiągnięcia i też bardzo duże doświadczenia w różnej kwestii, w prowadzeniu zespołów wokalnych i instrumentalnych. No i teraz zadałabym ci takie pytanie bardzo proste. Co właściwie dla ciebie, czym dla ciebie jest muzyka?
To wcale nie jest proste pytanie, bo na dobrą sprawę można by powiedzieć tak na sam początek, że to jest albo część życia, albo może nawet w niektórych momentach całe życie. Muzyka jest przede wszystkim pewną drogą. Drogą w pewnym sensie estetyczną, w pewnym sensie emocjonalną, ale też w pewnym sensie jakąś taką niezwykle uniwersalną, która skupia w sobie cały, można by powiedzieć, konglomerat wszystkiego tego, co związane jest z fizyką dźwięku, z emocją, jakie dźwięki nam serwują, a jeżeli jeszcze do tego dochodzi tekst i da się połączyć dźwięk ze słowem, no to wtedy mamy fenomenalną wręcz w ogóle możliwość odczuwania tego, co niewyrażalne właściwie, tak by można powiedzieć. Przyznam się, nigdy chyba nie umiałem zdefiniować tak na dobrą sprawę muzyki, choć z racji zawodu chociażby elementy muzyczne trzeba dość doskonale, nawet powiedziałbym, znać. Ale takie definiowanie może być niby skończone, a równocześnie nieskończone. I mówiąc może nawet trochę za Ingardenem, w bardzo wielu miejscach po prostu niedookreślone.
I myślę, że na tym polega siła muzyki. Że,
niewątpliwie.
Że ona przez to, że nie jest określona, też dla każdego z nas znaczy co innego. I dla każdego z nas w różnym etapie życia znaczy co innego. I wydaje mi się też, bo zadałam ci to pytanie dlatego, że ludzie związani z muzyką mają zupełnie inne postrzeganie świata. Zauważyłam to, że to jest zupełnie inaczej. Jak ty postrzegasz świat przez tą muzykę?
To są wręcz, powiedziałbym, takie egzystencjalne pytania, które muszą w jakimś sensie próbować zdefiniować tą tak zwaną rzeczywistość, nie tyle spotkaną, napotkaną, ile tą, w której próbuje się jakoś tam funkcjonować. No nie jest to wcale łatwe, ponieważ często, może nawet i trochę żartem, mówi się o nas, że my to trochę słyszymy inaczej, my to trochę widzimy inaczej, odczuwamy inaczej, może w ogóle jakoś pojmujemy inaczej. Zdecydowanie szerzej, bo proste dźwięki, które nas otaczają, dla nas czasem mogą być źródłem od chociażby pewnego rodzaju muzyki konkretnej, na przykład. Cały szereg odgłosów natury potrafi się układać w całkiem piękne wręcz melodie. Ja już pomijam całą sprawę, że można z tego skomponować fenomenalne formy muzyczne. Mówię tak dlatego, bo jestem również wielkim miłośnikiem natury, może nawet podpatrywania natury, a tak dokładniej to słuchania natury. I teraz postrzeganie tego świata z jednej strony nie bywa łatwe, a z drugiej strony jest fenomenalnym doświadczeniem, takim powiedziałbym wręcz otwierającym człowieka na coś, co jest na dobrą sprawę znowu mało definiowalne, a jednak mimo wszystko odczuwalne.
No właśnie, to jest zupełnie piękny świat, dlatego wydaje mi, pytam cię o to wszystko, dlatego poniekąd też, nie tylko z ciekawości tego, w jaki sposób postrzegasz świat, bo ona oczywiście istnieje, ta ciekawość zawsze, za każdym razem, ale pytam cię również dlatego, że tytuł naszego programu Niewinni Czarodzieje to są ci, którzy uciekają z tej rzeczywistości w ten inny świat i tworzą ten inny świat, dzięki czemu my, jako słuchacze, zostajemy do tego innego świata zaproszeni i też to życie staje się dla nas kompletnie inne. I myślę, że to jest właśnie, to było, że tak powiem, u podnóża tego, dlaczego ci zadaję te pytania.
Dodałbym do tego, jeśli mogę.
Oczywiście.
To może tak zwane skrzywienie zawodowe wymaga, żeby nie pominąć tego drobiazgu w tej wypowiedzi mojej. Otóż okazuje się, że zawieszenie, albo może takie jakby nawet trwanie w pewnej przestrzeni, ale częściowo tylko odrealnionej, w cudzysłowie można by tak powiedzieć, powiedzmy, że byłoby właściwe, ale znowu, będąc pedagogiem, będąc nauczycielem, nie wolno zapominać o tym, że my wszyscy, nauczyciele, pedagodzy, musimy być tymi, którzy muszą bardzo konkretnie umieć zdefiniować dane zjawiska w muzyce, dane elementy, ich zależności, więc to prawdopodobnie chyba takie balansowanie pomiędzy tym światem, jak wcześniej powiedziałem, za Ingardenem niedookreślonym, a światem jednak mimo wszystko realnym.
No właśnie, skoro jesteśmy przy realnym świecie, to od razu cię zapytam. Jesteś absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie dyrygentury Krzysztofa Missony.
Tak.
Co on ci dał? Twój profesor, co mu zawdzięczasz?
Uwielbiam takie pytania, ale jestem zawsze w niesamowitym kłopocie, bo nigdy się nie da tego odpowiedzieć w całości. Zacznę od tego, że profesor Krzysztof Missona to był człowiek, który emanował niezwykłą kulturą. Niezwykłą. I tę kulturę dało się odczuwać na dobrą sprawę w każdym momencie. Natomiast był niezwykle wytwornym, jeśli chodzi o mówienie, prezentowanie czegoś takiego jak muzyka, interpretacja muzyki. On mnie bardzo na muzykę otworzył. On mi oczywiście też pozwolił bardzo uwierzyć też w siebie, że realizowanie tej muzyki, w tym wypadku już symfonicznej, orkiestrowej, bo nad taką w dużej mierze pracowałem pod okiem pana profesora, to sprawiło, że ten świat muzyczny zdecydowanie mi się poszerzył.
Zawdzięczam... Ja tutaj tylko dodam, przepraszam, że ty jesteś, wcześniej byłeś, już byłeś absolwentem, to znaczy miałeś równolegle
tak.
Te kierunki, bo dwa.
Tak, tak. Najpierw dane mi było, z czego jestem ogromnie szczęśliwy, znaleźć się na Wydziale Wychowania Muzycznego i być w klasie pana Arkadiusza Basztonia. Tu muszę wymienić swoich kolegów, którzy również tam stawialiśmy kroki. To Maciek Tworek, to nieżyjący już, ale Włodzimierz Siedlik, moja skromna osoba. Więc wszyscy jesteśmy jakby spod tej ręki, można by powiedzieć, a później nasze drogi się rozeszły, bo... To znaczy rozeszły się w tym sensie, że znaleźliśmy się w klasach i na ścieżkach innych. Maciej studiował u profesora Radwana. Mnie dane było, jak powiedziałem wcześniej, z czego jestem ogromnie dumny i szczęśliwy, studiować u profesora Krzysztofa Missony. I rzeczywiście dobrze się stało, że te studia na dyrygenturze symfonicznej miały tę podbudowę, którą dały mi te pierwsze studia. Spojrzenie na muzykę, na sposoby interpretowania. No i jednak wiedza, którą dało się na tych pierwszych studiach zdobyć, bardzo, ale to naprawdę bardzo, w pewnym sensie nawet ułatwiała, ale prowadziła człowieka jakby w głąb wszystkiego tego, czego muzyka w ogóle dotyczy.
No dobrze, a gdybym cię tak zapytała, takie pytanie, bo widzę tutaj pewną opozycję. Z jednej strony chórmistrz, z drugiej strony dyrygent symfoniczny. To się objawia w sposobie dyrygowania, który można zauważyć. Pewnie państwo czasem zauważacie, więc wolisz dyrygować batutą czy bez batuty?
Mówi się ogólnie, że trzymając batutę w ręce, trzeba być niezwykle precyzyjnym, ponieważ tak na dobrą sprawę wszystkie informacje, które przekazujemy do zespołu orkiestrowego, do całej obsady wokalno-instrumentalnej, czy nawet do samego chóru w niektórych wypadkach, dźwięk jest skupiony na końcu batuty. Wszyscy wiemy, jak batuta wygląda. Natomiast jeśli chodzi o dyrygowanie samymi rękami, można wtedy jakby pójść w stronę innych kategorii ekspresji. Jakby w inne strony innych elementów muzycznych, które są, wydaje się, jakby łatwiejsze, a może nawet jest lepiej pokazywać je samymi rękami niż przy użyciu batuty. Na całym świecie jest chyba tak, że bardzo często dyrygenci odkładają batutę w momencie, kiedy dyrygują.
Tak, właśnie zauważyłam to.
Wolnymi częściami na przykład. Kiedy te części są bardzo liryczne, sentymentalne, w których jest bardzo wiele takiej ekspresji typu cantabile, dolce. Więc to są wszystko te kwestie, które prawdopodobnie wygodnie jest zrealizować, zasugerować samą dłonią, a niekoniecznie dłonią, która jest również skupiona na tym, żeby właściwie prowadzić batutę.
No właśnie, bo to pytanie zadałam dlatego, że też widziałam, że niektórzy rezygnują z batuty wtedy, kiedy mają zespół wokalny pod swoją opieką, albo jest to wykonanie instrumentalno-wokalne, albo jest to wręcz wykonanie wokalne, ponieważ jak gdyby mówią, że bardziej mogą dotknąć tego zespołu. Jak ty to widzisz?
Bardzo piękne słowa, dotknąć zespołu. To rzeczywiście tak jest, bo to jest rodzaj jakiejś takiego, powiedziałbym, pewnej transmisji tak, bezpośrednio z ręki w kierunku do zespołu. No i oczekiwanie, aby ten zespół właściwie zrozumiał ten komunikat, który został wysłany. No i oczywiście potem w taki sposób został zrealizowany, oczywiście jak mówi partytura, jak to jest zapisane w partyturze, ale równocześnie jak w pewnym sensie wyobrażenie interpretacyjne podpowiada, co z tym zrobić. Ja osobiście jestem zwolennikiem dyrygowania bez batuty. Nawet zdarzało mi się w dziełach wokalno-instrumentalnych w wielu miejscach tę batutę odkładać, ale mam również świadomość tego, że dyrygowanie z batutą jest dyrygowaniem, potrafi być dyrygowaniem, jeżeli dyrygent to oczywiście umie zrobić, niezwykle precyzyjnym, niezwykle takim, powiedziałbym, wysublimowanym wręcz w sensie techniki, w sensie precyzji. Są niektóre rodzaje artykulacji, które lepiej jest zasugerować samą batutą niż ręką, bo może to być inaczej zrozumiane. Chyba, że tutaj w tym momencie trzeba być też wyrozumiałym dla tych, którzy dysponują taką fantastyczną techniką dyrygencką, że nawet bez batuty to potrafią pokazać.
No właśnie.
Chociażby Georg Scholti, który...
Tak, no, dużo jest takich dyrygentów, ale też z drugiej strony też słyszałam różne wspomnienia muzyków, których czytałam. To też wynika z tego, że niektórzy dyrygenci mają specyficzny swój język i jeżeli ten właśnie język przekazywania, ten język gestów, nazwijmy to tak, więc jeżeli przyjeżdżają do jakichś zespołów, które nie znają tego dyrygenta, to mają kłopot, żeby się porozumieć z tym zespołem. Natomiast jeżeli na stałe prowadzą jakiś zespół, to on już na tyle wchodzi w tę całą, w te znaki wszystkie, że jest w stanie zrozumieć najdrobniejszą rzecz, o którą prosi dyrygent. I wydaje mi się, że to jest właśnie też, że każdy jest troszkę inny. Nie każdy gest jest tak bardzo czytelny dla wszystkich.
To jest niezwykle ciekawe zagadnienie, bo na dobrą sprawę na całym świecie mamy ten sam kanon schematów. Obojętne, czy będziemy w Republice Południowej Afryki, czy będziemy w Stanach Zjednoczonych, czy my w Europie, czy chociażby w Azji, wszędzie w taki sam sposób próbujemy tę muzykę organizować. I świetnie to zauważyłaś, że są zespoły, które już dość długo pracują ze swoim szefem. Na dobrą sprawę rozumieją się bez słów.
Tak.
Ale są też takie momenty niejednokrotnie, w których trzeba cokolwiek próbować jakby zwerbalizować, dopowiedzieć. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem rozmawiania, określania. Tak. Mm. Chociażby z tego względu, że to zabiera czas, który można przeznaczyć na wyćwiczenie danych, no krótko mówiąc, interpretacji. Natomiast świetnie jest, jeżeli dyrygent potrafi się określić po prostu swoim gestem, swoją techniką dyrygencką. Jeżeli są takie sytuacje, w których trzeba coś dookreślić w tym momencie, no to prawdopodobnie musi nastąpić werbalizacja tego zjawiska. Trzeba to próbować opisać albo może skonfrontować odczucia. To jest niezwykle szerokie zagadnienie. Natomiast dyscyplina jest tak frapująca i tak niezwykle piękna, a równocześnie tak ogromnie trudna, że nazwanie tego jednym słowem, jak może wyglądać proces konstruowania interpretacji, to jest niezwykle trudne.
No właśnie, to jest chyba w ogóle niemożliwe, wydaje mi się. Ale ty tu masz większe doświadczenie, ponieważ ty jesteś praktykiem, a ja tylko jestem osobą, która siedzi na widowni i może ewentualnie obserwować, porównywać, zastanawiać się, dlaczego tak jest, a nie inaczej.
To jest bardzo ciekawe też, na co zwróciłaś uwagę. Powinno chyba być w tym naszym muzycznym życiu właśnie tak, że jeżeli melomani, nasi odbiorcy, słuchacze stwierdzają, że to mi się podobało, to my, tak zwani profesjonalni muzycy, zawodowcy, jak się nas dość często określa, powinniśmy wiedzieć, dlaczego temu komuś się to podobało.
No i to jest dobre pytanie, bo często my, melomani, nie zawsze potrafimy powiedzieć, dlaczego coś nam się podoba. Po prostu mówimy, że ta muzyka miała w sobie to coś. Bo ja zawsze też mi się tak wydaje, że są koncerty, które cię wciągają i są koncerty bardzo dobre, które pozostają trochę dla ciebie obojętne, zostawiają cię. I to jest oczywiście nie tylko wina tych, którzy występują, to jest też wina w nas, słuchaczach, bo być może my mamy jakiś gorszy dzień, inny dzień dzisiaj, głowę zawaloną innymi rzeczami, że nie jesteśmy w stanie się skupić na tej muzyce. Albo na przykład zanim się uspokoimy po tym wszystkim, że ledwo zdążyliśmy, że nie było jak dojechać, że czegoś nie zrobiliśmy w pracy i tak dalej. Zanim z tego wszystkiego się otrząśniemy, no to już jest pół godziny, pierwsze koncertu minęło. Więc dlatego też myślę, że to jest taki problem, który jest tak po dwóch stronach i idealnie jest wtedy, kiedy to zaiskrzy między wykonawcą a tym odbiorcą. No i jeszcze gdyby dało się to opisać, zmierzyć, zważyć, wyciągnąć jakiś wzór matematyczny i uczyć, to byłoby super, ale niestety poruszamy się w materii zupełnie niewymiernej. A powiedz mi, 10 lat prowadziłeś chór Uniwersytetu Jagiellońskiego, chór akademicki. To było dla ciebie, co to było dla ciebie? Bo tam zjeździłeś cały świat z tym zespołem, dużo rzeczy.
To prawda, bardzo wiele się wydarzyło w moim wtedy bardzo młodym życiu. Co by o tym nie powiedzieć? Prawda jest taka, że to znalazłem się w tym zespole, będąc na drugim roku studiów, moich pierwszych studiów. I przeszedłem w tym zespole wszystkie stadia, tak mogę powiedzieć, poczynając od śpiewania, co sobie ogromnie ceniłem.
Czyli co, baryton?
Byłem barytonem, wtedy nawet próbowałem swoich sił w głosie basowym, ale powiedzmy, nie zawsze z tej skali wystarczało. Natomiast wszystkie stadia, poprzez bycie korepetytorem, bycie również drugim dyrygentem, nawet dość intensywnie działałem w zarządzie tego chóru, aż później w 1984 roku koledzy poprosili mnie, żebym ten zespół poprowadził. No i to był dla mnie ogromny zaszczyt, niesamowite wyróżnienie, a z drugiej strony muszę powiedzieć, wielkie też wyzwanie, ponieważ O tym zespole mógłbym mówić godzinami. To jest zespół, który bardzo dawno powstał. Jest to jeden z najstarszych zespołów akademickich w ogóle w Europie, a na pewno najstarszy w Polsce. Powstał w 1878 roku. I Wiktor Barabasz to nazwisko, które z początkami tego zespołu się jest niesamowicie mocno związane. Zresztą za 3 lata będziemy obchodzili bardzo piękny jubileusz 150-lecia funkcjonowania tego zespołu. Co ten zespół mi dał? Oprócz fenomenalnych przyjaźni i cudownych tras koncertowych, tak bym to powiedział, które były realizowane w bardzo ciekawym okresie, bo lata 80. Wszyscy wiemy, czym się charakteryzowały w ubiegłego wieku.
Przejście na zupełnie inną strukturę.
To był niezwykle ciekawy czas, a z drugiej strony bardzo piękny, bardzo wymagający. Udało się prawie całą Europę, że tak powiem, zjeździć z pięknymi koncertami, w pięknych ośrodkach akademickich i festiwalowych się pojawiać. Więc ten zespół dał mi ogromnie, ogromnie, ogromnie dużo. Dość powiedzieć, że ten zespół był zespołem, który towarzyszył mi w wykonaniu Rapsodii Brahmsa na chór męski, alt solo i orkiestrę symfoniczną w moim koncercie dyplomowym z dyrygentury.
To była
decyzja pana profesora Krzysztofa Missony, który przybył na próbę i mówi: absolutnie, ten zespół do tego się nadaje. Panie Adamie, robimy tak, że ten zespół będzie jednym z wykonawców. Partię solową śpiewała wtedy dzisiaj obecna pani dziekan, profesora Agnieszka Monasterska.
Piękny głos, cudowna. Cudowna dziewczyna.
No więc... To w kilku słowach można tak opowiedzieć.
No tak, no dobrze, ale przejdźmy do tego chyba, bo wszyscy czekają, ponieważ zasadą tego programu jest, że czarodziej wybiera utwór, który dla niego miał kolosalne znaczenie. Powiedz, co wybrałeś i dlaczego.
Właściwie to powiem to jakby z atencją wobec tego utworu, ale też takim nieskrywaną, nigdy nieopanowaną i nieskrywaną emocją, zawsze bardzo pozytywną. To Franciszek Schubert i to 8. Symfonia Niedokończona.
Hamol.
Hamol, dokładnie. To jest utwór, który na dobrą sprawę, może to śmiesznie zabrzmi, ale zakorzenił się w moim życiu. Pierwsze spotkanie z tym utworem było jeszcze w szkole średniej. To prawdopodobnie dzięki pani profesor Elżbiecie Nachajowskiej, która uczyła nas wtedy literatury muzycznej, w bardzo niezwykły sposób przedstawiła tę symfonię, ku naszemu zdziwieniu, symfonię dwuczęściową. A byliśmy...
Stąd pod tytuł, prawda? Niedokończona.
Ale tu zaraz możemy coś
tak,
o tym...
Zaraz opowiemy o tym.
To był jakby pierwszy taki moment, kiedy ta symfonia się pojawiła i już wszystko to, co ta symfonia ze sobą niesie, cudowny zasób fenomenalnej wręcz melodyki, genialnej korespondencji tych tematów ze sobą, całego tła, całej zawartości muzycznej, można by powiedzieć. To wszystko jest tam wręcz niezwykłe. Potem los tak chciał, że na studiach już z dyrygentury profesor Missona powiedział mi, że ty tą symfonią będziesz dyrygował. To było niesamowite szczęście. Może to troszkę nieskromnie zabrzmi. Bardzo nie lubię o czymś takim mówić, ale może wypada o tym powiedzieć, że udało mi się pod okiem profesora zbudować kilka razy taką interpretację tej symfonii, o której sam profesor powiedział, że rzadko się mu zdarzało, żeby student u niego na lekcji w ten sposób zrozumiał zarówno jego intencje, jak i intencje
kompozytora
i utworu. Ogromnie to było dla mnie jakieś takie podbudowujące i poczułem wielkie szczęście. A potem tak się ułożyło, że miałem też okazję stanąć przed orkiestrami i z tą symfonią również mieć okazję się zaprezentować. Za każdym razem, jak do niej podchodzę, to jest jakby taka próba spojrzenia na nowo, bo tak chyba wszyscy robią, ale u niej się nie da, w tej symfonii się nie da chyba spojrzeć na nowo. Ją trzeba uszanować taką, jaka ona jest. I próbować ją właśnie tak zrozumieć, tak odtworzyć i niczego tam, broń Panie Boże, nie zmienić, nie dodać. Oddać tego Schuberta, który tak pięknie tę symfonię skonstruował. To jest, no muszę powiedzieć, że jakaś nawet taka niezwykła emocja mi towarzyszy, jak mówię o tym utworze, bo on robi na mnie takie wrażenie.
No właśnie, tak sobie pomyślałam, jak mówiłeś, to miałam w głowie ten temat w wiolonczelach, który jest szalenie znany i podejrzewam, że wszyscy go znają, choć nawet nie wiedzą, co to jest za utwór, ale muzyka jako taka jest znana. Może ciężko niektórym powiązać z nazwiskiem, z tytułem, ale muzyka jest znana, bo jest tak zapadająca w pamięć, tak, że trudno w ogóle cokolwiek tutaj powiedzieć, że to jest, no nie wiem, nie wystarczy powiedzieć, że jest piękne. Jest po prostu doskonałe. Ale wiesz, historia tego utworu jest o tyle dla mnie ciekawa, bo ciągle się wszyscy zastanawiają, czy te dwie części to była świadoma decyzja kompozytora, czy też no jakiś wypadek przy pracy, że nie zdążył dopisać, tym bardziej, że przecież z pół wieku temu znaleziono to skerco na odwrocie.
Na odwrocie ostatniej kartki na tak, daną sprawę drugiej części.
Czyli znaczy, że jakoś się tam przymierzał do tego skerca, no i to spowodowało w ogóle całą lawinę rekonstrukcji różnego rodzaju.
Nie jest też tajemnicą, bazując oczywiście na tej wiedzy, którą dostarczają nam muzykolodzy, że pozostałe części, tak się zakłada, że funkcjonują albo były skonstruowane, ale w postaci szkicu fortepianowego. Mówi się tak o skercu. I mówi się dosłownie o kilkunastu bodaj taktach z części czwartej, które potem można było jakby poprzez podobieństwo, ale też i zawartość tonacji w ogóle, faktury, znaleźć w Rozamundzie między innymi też.
Tak, dlatego się często łączy.
Tak, tak jest. Na koncertach bywa tak. Mhm. Bywa tak, że próbuje się wykonywać to jakby tę, nazwijmy to w cudzysłowie, pełniejszą wersję. Ale wróćmy tu do samego Brahmsa, który miał przecież taki bardzo ciekawy epizod z tą symfonią.
Tak, tak.
To też możemy wyczytać od chociażby w literaturze, który chciał wykonywać tę symfonię, no i powiedział, którą symfonię będzie z orkiestrą wykonywał, na co ktoś z orkiestry zadał mu pytanie, jak to nie, ale to niedokończono. A Brahms na to powiedział, nie, to jest symfonia bardzo skończona. Gdyby wszystkie symfonie były tak skończone, to żylibyśmy w muzycznym raju. To są słowa, udało mi się je zacytować.
Tak, idealnie, tak.
Johannesa Brahmsa w ogóle, więc tak to wygląda.
No właśnie, większość ludzi tak to odczytuje, że jednak taka była decyzja Schuberta i że on w tą stronę właśnie zamknął. Tym bardziej, że przecież podarował ten utwór towarzystwu, więc myślę, że,
tak jest,
że gdyby on był niedokończony, rozgrzebany, odłożony na przyszłość, a on szybko umarł, jak wiadomo, mógł nie zdążyć, chociaż tam jeszcze parę lat żył. Bo to jest, kiedy zaczął pisać, to jest
1822.
22, tak. No
po
właśnie.
Po skończeniu Edurowej swojej symfonii. Tak.
No właśnie, więc jak gdyby miał czas, ale wiesz jak to jest. Czasem się odsuwa, myśli się, a kiedyś do tego wrócę. Ale myślę, że gdyby tak myślał, to by nie podarował tego utworu jako...
Ale to bardzo ciekawe, bo to myślenie na dobrą sprawę było, kto wie, czy nie przeszło trochę na tych, którzy zostali obdarowani tą symfonią, bo de facto przez około 40 lat ona była jakby tak ukryta.
Tak.
Można by użyć takiego słowa. I dopiero potem weszła do programów koncertowych, a dzisiaj na dobrą sprawę jest na całym świecie.
No właśnie.
Dzisiaj jest na całym świecie.
Ty pewnie słuchasz w różnych wykonaniach tego utworu, bo pewnie cię to fascynuje, ale słuchałeś też te rekonstrukcje? Zastanawiałeś się, jak to jest
to
robione?
To bardzo ciekawe. Nie słuchałem.
A no właśnie.
Nie słuchałem. Zaraz powiem dlaczego. Może dlatego, że jestem chyba przesiąknięty, użyję takiego słowa, jednak mimo wszystko tą intencją, która jest w pierwszej i w drugiej części, czyli na dobrą sprawę tą skończonością tej symfonii, a to, że ona jest dla wielu niedokończona, może to jest jakaś idea gdzieś przemycona.
No może, może. To jest bardzo taka, powiedziałabym też, odważna idea, bo mówiliśmy, w którym roku to powstało. No wtedy wszyscy pisali symfonie czteroczęściowe.
Zdecydowanie tak.
Bo no Beethoven, prawda, za chwilę to się wyłamie ze swoją dziewiątą symfonią, więc też będzie troszkę inaczej, wprowadzi głosy.
Tak, tak.
Więc też złamie ten schemat, który funkcjonował. No ale jeszcze wszyscy grzecznie pisali tak, jak powinno być, czyli cztery
tak
części, trzecie skerco.
Tak, jest. Tak.
I wszystko właśnie tak. A tu nagle Schubert taki numer odstawił. No jeszcze jest historia numeracji z symfoniami, bo tam też było bardzo dużo zamieszania i właściwie dopiero katalog...
Grouwa.
Tak.
W katalogu Grouwa de facto pojawiła się ostateczna wersja numeracji, a wcześniej, przed tą klasyfikacją, której dokonał ten wielki słownik Grouwa, na dobrą sprawę ona uchodziła, tam było zamieszanie, można by
ona
powiedzieć.
Ona była jako siódma,
była,
prawda?
Była jako siódma, tak jest.
A teraz jest uważana za ósmą.
Tak jest,
prawda?
I tak już chyba zostało, bo de facto wszystkie słowniki, wszystkie teraz pozycje literatury, które chociażby przewodniki koncertowe, które już również to definiują, to absolutnie już...
No właśnie, mówię dlatego, że często jeszcze funkcjonuje inaczej i często jak się mówi siódma, ósma, to nie wiadomo, trzeba powiedzieć niedokończona, to wtedy...
Wszyscy wiedzą,
o którą symfonię chodzi. Tak. To jest bardzo ważne. A gdybyś mógł powiedzieć, co w tej symfonii najbardziej ci ujęło, ale proszę cię o taką skróconą opowieść.
Boże, jakie to trudne. Niezwykła jest melodyka tej symfonii. To jakby jedno. Drugim punktem to jest od chociażby pewien rodzaj takiego dramatyzmu, który jest od chociażby w przetworzeniach. Na przykład. Bardzo piękne fragmenty, właściwie płaszczyzny, bo chyba tak je nawet postrzegam, które są w kwintecie smyczkowym. No na dobrą sprawę w każdym miejscu można w tej symfonii znaleźć takie miejsca. Tam jest rodzaj, moim zdaniem, pewnej takiej korespondencji emocji. Może to za duże słowo, ale nie waham się tak stwierdzić, bo za każdym razem mi coś takiego towarzyszyło w momencie od chociażby, kiedy kończyłem przeprowadzenie tematu z wiolonczelach, zaraz potem przenosiłem się do skrzypiec na przykład.
Też uporczywość tematu, który powraca.
Dokładnie tak. I to się za każdym razem daje odczuć. I tu muszę powiedzieć jeszcze o jednej takiej kwestii. Już sam pierwszy temat jest takim tematem, w którym ma się szansę osiągnąć taki rodzaj jakby niesamowitej spójności, więzi z zespołem orkiestrowym. Jeżeli tylko primo non nocere nie da się przeszkodzić orkiestrze w realizowaniu tego, co jest w partyturze i tego, co niesie ze sobą, no skoro mówimy o tym już pierwszym temacie, to można naprawdę uzyskać kapitalną więź z zespołem. Mnie się to bodaj chyba trzykrotnie udało coś takiego odczuć i to było genialne. Nawiasem mówiąc, jedno z moich wykonań, miałem olbrzymie szczęście i wielki zaszczyt z Orkiestrą Polskiego Radia w Krakowie. To było bardzo dawno, bo zaraz po dyplomie to był koncert, który profesor Missona mi polecił. Chyba tak.
Zaprosił.
No, zaprosił, chyba to lepsze słowo. Mhm. Tak jest i to tak było właśnie. I dostąpiłem tego zaszczytu, że mogłem przed tym zespołem stanąć. Świetnie mi się wtedy grało.
No właśnie. Szanowni Państwo, tak pomału zmierzamy do końca i myślę, że teraz powinniśmy przede wszystkim oddać głos Schubertowi i posłuchać tej symfonii. Przygotowaliśmy dla Państwa bardzo ciekawe wykonanie. Będzie to Academy of St. Martin in the Fields i Sir Neville Mariner, który dyryguje symfonia ósma, Hamol, zwana niedokończoną. To za chwilę będziemy słuchać, a ja chciałam Państwu przypomnieć i podziękować, że gościem naszym był profesor Adam Korzeniowski. Program realizował Grzegorz Dąbek, a do usłyszenia mówi Agnieszka Malatyńska.
Bardzo serdecznie Państwu dziękuję, bardzo serdecznie pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.